Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uregulowania Odry powoduje, że w Niemczech strzelają korki od szampana. Jednocześnie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Grubarczyk zapowiada, że nie dostosuje się do wyroku i prace będą trwały dalej. Jest środa, 15 marca. Witają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Magazyn, w którym porozmawiamy dziś o inwestycjach polskich, które próbują blokować nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, a naszym gościem będzie dr Piotr Andrzejewski, analityk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Następnie pozostajemy w tematach pogranicza. Gościem Aleksandry Fedorskiej będzie Reni Wilke, burmistrz Frankfurtu nad Odrą, członek lewicowej formacji Die Linke. Zaczynamy więc Magazyn Zachodni. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Szanowni Państwo, z nami jest już dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu.
Mamy decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie prac na Odrze. Przypomnijmy, tutaj polski rząd chce użeglownienia Odry, uregulowania. Sprzeciwiają się temu Niemcy, no i obecnie polski Naczelny Sąd Administracyjny, który nakazuje wstrzymanie prac. Czy Niemcy otwierają szampana teraz, panie doktorze?
Z pewnością są grupy w Niemczech, które cieszą się z tego wyroku. Już wcześniej, kiedy w grudniu został wydany nieprawomocny jeszcze wyrok, to można powiedzieć, że były grupy zainteresowane żywo takim, a nie innym rozstrzygnięciem tej sprawy. Tutaj bym wymienił Deutsche Naturschutzbund i Bund für Umwelt, czyli taki związek na rzecz środowiska, które same składały niezależne pozwy w związku z tej sprawie. W szczególności, jak my zaangażowały się one po katastrofie ekologicznej na Odrze. No i jeszcze jest oczywiście zainteresowany tutaj nie tylko organizacje obywatelskie, czy związane z ruchem zielonych, ale także rząd Brandenburgii, konkretnie Ministerstwo Środowiska tego niemieckiego kraju związkowego, no także złożyło swoją własną skargę na polską decyzję środowiskową, która dotyczyła rozbudowy. Więc Brandenburgia uważała, że w polskiej ocenie nie uwzględniono odpowiednio oddziaływania na środowisko i w wystarczającym stopniu skutków dla przyległych terenów zalewowych. Także wydaje się, że zarówno te organizacje ekologiczne, jak i nasz sąsiadujący z nami Land Brandenburgia mogą być zadowolone z tego wyroku.
Panie doktorze, ja zawsze jestem wzruszony, kiedy Niemcy tak troszczą się o środowisko w Polsce. No tutaj jest rzeka wspólna, więc to jest trochę inny temat. Ale jak to jest z użeglownieniem rzek w Niemczech? Czy Niemcy dbają w taki sam sposób o swoje rzeki, no czy tylko o tę naszą wspólną polsko-niemiecką, można powiedzieć?
Nie dbają w żaden sposób i nie dbają. Ren jest chyba jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek w Europie, w której bioróżnorodność zanika z każdym kolejnym rokiem. Ren jest także jedną z najbardziej eksploatowanych rzek europejskich, a przepływa przez kilka krajów, tak? Także jest rzeką wspólną. I trzeba też powiedzieć, że Ren jest bezlitośnie wykorzystywany, bo aż 84-86% całego spławu towarów w Unii Europejskiej następuje właśnie na Renie. Więc jest on wykorzystywany w porównaniu z innymi europejskimi rzekami. Na drugim miejscu jest Dunaj, w którym jest tylko 12%, a na resztę rzek w całej Unii Europejskiej przypada te kilka procent.
Czy Odra byłaby jakąś konkurencją dla Renu?
Nie, w żaden sposób nie. Także Ren przepływa też przez dużo bardziej gęsto zaludnione tereny, leży przy ogromnych centrach przemysłowych nad Renii i Westfalii. Więc nie ma w ogóle, to jest różnica kilku, jeśli nie kilkunastu poziomów. Także to jest też troszeczkę dziwne, ponieważ spławność rzeki, czy spławianie towarów rzeką jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów transportu towarów. On nie generuje dwutlenku węgla, jest de facto siłami natury pchany, prawda, w dół rzeki. I w porównaniu z transportem kołowym czy transportem kolejowym jest po prostu mniej emisyjny. I ten argument się nie pojawia w przypadku próby użeglowienia Odry.
Czy to nie jest trochę tak, no bo wiemy dobrze o tym, że w Polsce mamy ten konflikt pomiędzy środowiskiem sędziowskim a rządem, a polskim rządem. Czy to nie jest trochę w ten sposób, że strona niemiecka po prostu skrzętnie wykorzystuje ten spór pomiędzy tymi oboma środowiskami, no i w tym momencie przepycha tak naprawdę swój punkt widzenia, jeżeli chodzi o użeglownienie Odry?
Oczywiście każdy konflikt wewnętrzny, każde rozdarcie wewnętrzne.
No ten konflikt jest. To nie chodzi o
tak,
sam
tak,
tego
jest,
konfliktu.
Tak, jest,
nie
może być wygłosowany, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku tak było. Tutaj można tylko snuć przypuszczenia. Niemniej jednak nasza historia, zwłaszcza z czasów I Rzeczypospolitej, pokazuje, że jakiekolwiek niezgoda no po prostu rujnuje. Tak? Jest i będzie wykorzystywana przez siły zewnętrzne i to jest pewna oczywistość.
Ja sobie sprawdziłem akurat też wypowiedzi, opinie na temat użeglownienia Odry, na temat uregulowania biegu Odry. Taki jeden cytat znalazłem. Są to prace szkodliwe środowiskowo, społecznie i gospodarczo. Tak ocenia Piotr Nieznański z WWF Polska. Tymczasem ja przypominam sobie, że WWF zajmowało się także krytyką wycinki Puszczy Białowieskiej. Jak wiemy, TSUE zablokowało w kwietniu 2018 roku wycinkę Puszczy Białowieskiej, atakowanej wówczas przez Kornika. Zablokowano tę wycinkę sanitarną. Dzisiaj leśnicy publikują zdjęcia, masę zdjęć. Puszcza jest w dużej części martwa, bo nie pozwolono leśnikom działać. Czy nie wyciągamy wniosków tak naprawdę, jeżeli chodzi o te decyzje? Czy tutaj nie ma ryzyka też, jeżeli chodzi o zaniechanie tak naprawdę uregulowania rzeki, że to odbije się negatywnie, czy to na stanie Odry, czy też na stanie polskiej gospodarki?
Znaczy, z całą pewnością co do kwestii gospodarczych to wymieniona opinia jest błędna, ponieważ Odra przecież była wykorzystywana do spawów jeszcze w czasach PRL-u, w latach 50-tych, 60-tych i normalnie wykorzystywano tego i to szereg zaniedbań infrastrukturalnych doprowadził do tego, że teraz jest to znacznie trudniejsze i ze względów gospodarczych widzę tylko same plusy. Jeżeli chodzi o samą bioróżnorodność Odry, no to oczywiście każda taka ingerencja gospodarcza, eksploatacja rzeki będzie się odbijać na tym negatywnie. Pytanie tylko jak negatywnie i czy współczesne procedury uregulowania rzek nie są po prostu lepsze, bardziej nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku niż to było wcześniej, no, kiedy regulowano w rzeki, pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku mniej przejmowano się przyrodą. Co widać na przykładzie Renu, prawda, który jest rzeką zamierającą pod względem bioróżnorodności. Wydaje się, że także nawet sam stopień eksploatacji Odry nie byłby aż tak duży jak na Renie, więc nie wpływałby aż tak, nie oddziaływałby aż tak mocno na środowisko. Wiadomo, że jakieś koszty środowiskowe będą. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie je utrzymać, czy to może być pod kontrolą i przy obecnych zasobach, sposobach monitoringu, większej czułości środowiskowej, czy nie byłoby to pod kontrolą po prostu? Trzeba też takie pytanie zadać.
No dobrze, rozumiem. Jeżeli chodzi o kwestię Odry, zamknijmy sobie ten temat. Przejdźmy do tematu portu kontenerowego w Świnoujściu. Tu także mamy protesty Niemców. Projekt wystawia na próbę stosunki polsko-niemieckie, pisał swojego czasu tygodnik Die Zeit. O co tam chodzi?
Tutaj de facto mamy pełen konflikt gospodarczy, bo jednak jeżeli jeszcze na spławności Odry można by taki argument wysunąć, przecież Niemcy także mogliby spławiać jakieś towary Odrą i z tego korzystać. Natomiast w przypadku Świnoujścia ten konflikt interesów jest dość widoczny, ponieważ będzie to konkurencja dla niemieckich portów przeładunkowych, czy to w Hamburgu, czy na Morzu Bałtyckim, bardziej w Rostocku na przykład. I to byłaby bezpośrednia konkurencja dla nich. I dlatego wyciąga się argument środowiskowy i turystyczny, tak? Ponieważ organizacje ekologiczne, czy posłowie Partii Zielonych z Landu Mecklenburgie-Pomorze Przednie wysuwa się taki argument, że budowa tego kontenera ograniczy walor turystyczny wyspy Uznam na przykład i może się przyczynić do degradacji środowiska i stanowisk kręgowych ptaków w tamtym regionie, przy czym no to wydaje się, że te ich analizy, które ja zresztą przeczytałem, są trochę na wyrost i de facto chodzi tutaj tylko i wyłącznie brutalnie rzecz mówiąc o interes gospodarczy, bo to jest znacząca inwestycja infrastrukturalna, która przejmie część ruchu towarowego i wyciągnie to z tych bałtyckich portów niemieckich, które i tak już mają trudną sytuację. No były jednak porty po NRD, one przeszły bardzo brutalną restrukturyzację, zwolnienia i próbują się utrzymać, zwłaszcza po czasie pandemii, próbują się utrzymać na powierzchni, więc każda konkurencja będzie dla nich wyzwaniem, a trzeba pamiętać, że Mecklenburgia Pomorze Przednie to jest akurat jeden z najbiedniejszych landów w Niemczech, który boryka się z dużą ilością strukturalnych problemów gospodarczych i de facto jest utrzymywane przez wybrzeże i przez miasta portowe. Dlatego Niemcy będą walczyć czym mogli, jeżeli chodzi o ten port kontenerowy.
Okej, okay, panie doktorze, tylko no bo sprawa wygląda w ten sposób. Nie dla użeglownienia Odry, nie dla portu kontenerowego w Świnoujściu, nie dla atomu w Polsce. I to nasze działania tak naprawdę wystawiają na próbę stosunki polsko-niemieckie, tak pisze Die Zeit. Jakoś sobie nie przypominam, żeby Niemcy słuchali Polski w sprawie gazociągów Nord Stream chociażby. Wtedy jakoś nie chcieli się liczyć z naszym głosem i wtedy stosunki polsko-niemieckie nie były aż tak ważne. Dlaczego mielibyśmy teraz ich słuchać, tym bardziej, że blokowane są projekty ważne z punktu widzenia gospodarczego Polski?
W moim przekonaniu nie powinniśmy słuchać, bo takie roszczenia nie są na przykład wysuwane w stronę Francuzów, którzy mają kilkadziesiąt reaktorów atomowych. Już nie mówiąc, że atom to jest w ogóle najlepsze kuriozum w tym wszystkim, ponieważ budowa elektrowni atomowej bezpośrednio przyczyni się do radykalnego skoku i radykalnej dekarbonizacji polskiej gospodarki, czyli jednego z najważniejszych celów, nie tylko unijnych, ale wydaje się, że także niemieckiego. Jednym z priorytetów przecież jest transformacja energetyczna zielona transformacja w Niemczech i
Ale
budowa
to nie było w ten
elektrowni
sposób, że
atomowych.
mieliśmy w założeniu kupować niemiecki gaz po prostu w tym okresie przejściowym, kiedy przechodziliśmy, a w momencie, w którym przejdziemy na atom, no to tak naprawdę tego okresu przejściowego już de facto nie będzie i tego interesu z niemieckim gazem wtedy nie będzie.
Taki plan snuto w Niemczech istotnie przez dekady. Niemcy miały stać się takim hubem gazowym, rozdzielnikiem gazowym na skalę europejską i na zachód i na wschód Europy. Ten gaz miał pochodzić z Rosji, no ale obecna sytuacja przekreśliła te plany, no bo 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 obecnie już są zniszczone, one rdzewieją od środka, tam wlewa się woda słona morska i będą nie do użytku. Także ten plan legł całkowicie w gruzach, więc jakby nie powinniśmy się oglądać na sąsiadów. Gdybyśmy to robili, tak oglądali się, to nie mielibyśmy ani swojego gazoportu, ani nie mielibyśmy połączenia Baltic Pipe z Norwegią, gdybyśmy chcieli tylko i wyłącznie korzystać z pomocy gazowej naszego zachodniego sąsiada. Także jak najbardziej podkreślam to raz jeszcze, bez oglądania się na sąsiadów, realizować swój interes gospodarczy, interes narodowy w budowie twardej infrastruktury, w której Polska ma pewne jeszcze zapóźnienia, tak, które są dziedzictwem nie tylko komunizmu, ale także pewnej indolencji politycznej ostatnich 30 lat.
I które zapóźnienia chcieliby nasi sąsiedzi chyba u nas zatrzymać w pewien sposób.
Zatrzymać nas z korzyścią dla nich oczywiście, z korzyścią dla nich.
Dobrze, czyli nie oglądać się na sąsiadów, a robić swoje. Doktor Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Również dziękuję.
A teraz odpoczniemy trochę od rozmów, a po utworze wywiad Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan René Wilke, który jest burmistrzem miasta Frankfurt nad Odrą. Myślę, że warto porozmawiać najpierw o demografii tego miasta, bo jest ona szalenie interesująca, także historycznie. Frankfurt nad Odrą liczył jeszcze przed przełomem systemowym znacznie więcej mieszkańców. Było ich prawie 90 tysięcy w końcowych latach 80. Po przemianach systemowych ta sytuacja się drastycznie zmieniła i Frankfurt nad Odrą należy do tych miast, które się po prostu najzwyczajniej skurczyły. Było to akurat w tym miejscu bardzo drastyczne. Obecnie sytuacja wygląda tak, że doszło do czegoś w rodzaju takiej stabilizacji, może nawet lekkich wzrostów. Obecnie Frankfurt ma blisko 57 tysięcy mieszkańców. A to wspaniale, bo właśnie przede mną, tu na moim biurku, leżą dokumenty dotyczące właśnie sytuacji ilości mieszkańców w zeszłym roku. I muszę powiedzieć, że ten ostatni rok jest naprawdę świetny. Już tak przez ostatnie 4 do 5 laty widać było coś w rodzaju trendu. To znaczy sytuacja zaczęła się ciut poprawiać. Ale to, co się stało w 2022 roku, powiedziałbym, to jest już skok w górę, bo przeprowadziło się do Frankfurtu aż 1750 osób. W tej nowej grupie mieszkańców jest 750 osób z Ukrainy, ale także wielu studentów, którzy wrócili na studia stacjonarne po tym okresie pandemicznym. Reszta to osoby z okolic Frankfurtu, które wprowadziły się do miasta, ale także Berlińczycy, którzy ze względu na znaczny wzrost cen najmu przeprowadzają się z Berlina do Frankfurtu. No, nie wszyscy chcą mieszkać w wielkiej metropolii, a my mamy dobre połączenie przez kolej z Berlinem, ale także przez autostradę. I to jest naszą zaletą. Są też obywatele z Polski oraz ludzie, którzy przyjeżdżają tu z całej Unii Europejskiej oraz innych części świata. Jest też wielu Niemców tu z okolic miasta, którzy się do nas przeprowadzili. A ilu obywateli z Polski przeprowadziło się w tym roku do Frankfurtu? Tu jest napisane, że jest ich w tym roku ciut mniej, to znaczy mniej niż w 2021, ale w sumie we Frankfurcie mieszka około 3000 Polaków. Czy pana miasto wdraża jakieś specjalne programy, aby zachęcić Polaków do życia we Frankfurcie nad Odrą? Chcemy, żeby wszyscy, którzy
bez względu na to, skąd pochodzą,
mamy jeszcze ofertę związaną z naszą komunalną spółdzielnią mieszkaniową. Oczywiście we Frankfurcie są różne firmy, różne spółki, które wynajmują mieszkania, ale nasza ta jedna jest spółką komunalną. Jest ona oczywiście tylko takim małym wycinkiem rynku mieszkaniowego we Frankfurcie i proponujemy w ramach tej spółki komunalnej wynajem mieszkań umeblowanych na krótki czas. To jest dla tych osób, które nie chcą się wiązać z naszym miastem na dziesięciolecia albo nie chcą zainwestować wiele pieniędzy w umeblowanie takiego mieszkania, którzy możliwe są u nas tylko pół roku albo rok. Oni mogą u nas wynająć takie mieszkanie. Dla nas jest to oczywiście związane z pewnym nakładem finansowym, bo są to jednak duże inwestycje z naszego punktu widzenia. Dlatego też chcielibyśmy kiedyś dysponować setką takich mieszkań. Na razie udało nam się umeblować i zorganizować 30 takich mieszkań, ale jesteśmy z tego jak na razie zainteresowani. To wszystko działa i chcemy, aby było tego więcej, ale możemy to robić tylko małymi etapami. Jeśli Państwo aktywnie starają się o nowych mieszkańców, to jak wpływa to właściwie na współpracę ze Słubicami? Na szczęście nie ma z tym żadnych problemów. Słubice są w szczególnej sytuacji. Oni wyznaczają już nowe obszary pod budownictwo, chcą mieć wiele nowych mieszkań, nie nadążają nad tym wszystkim, a mają problem, że mają mało przestrzeni. Twierdzę, że wiele osób wolałoby nawet zamieszkać w Słubicach, jakby mogło, no bo jest tam taniej, a jednocześnie można korzystać z wszystkiego, co jest na zachodnim brzegu Odry i na wschodnim. Ale wie Pani, zdobycie jakiegoś mieszkania jest tam bardzo, bardzo trudne. My teraz nad tym pracujemy. Myślę, że Słubice też chcą poprawić swoją sytuację pod tym kątem. Jak widzi Pan rozwój całego regionu w związku ze specjalną strefą ekonomiczną niedaleko Słubic po polskiej stronie? Szczerze mówiąc, ta strefa nie ma dla nas właściwie konsekwencji, bo jest ona już w dużej mierze pełna, z tego co widzę, z tego co ja wiem. No więc jej rozwój jako taki już jest zakończony. Więc nie jest to też tak, że tam co roku będą powstawały kolejne tysiące nowych miejsc pracy. Wręcz odwrotnie. Odnoszę wrażenie, że niemiecki rynek pracy, niekoniecznie tylko ten we Frankfurcie, ale także w okolicach, to znaczy zakład Tesli i Sam Berlin, jest atrakcyjniejszy i bardziej opłacalny dla obywateli polskich, ponieważ mogą oni tam zarobić znacznie więcej. Z kolei w Polsce mogą prowadzić znacznie lepsze życie za swoją niemiecką pensję. Ale zauważyłem również, że Polska słusznie nie jest z tego zadowolona i że dąży do dostosowania warunków życia tak, aby w pewnym momencie nie było już takiej dysproporcji. Pod tym kątem będziemy się coraz bardziej do siebie zbliżać. I myślę, że jest to słuszne i byłoby również dobre dla nas. Bardzo dziękuję za rozmowę z panem.
Na przykładzie Frankfurtu i Słubic widać, że polsko-niemieckie sąsiedztwo może przynosić korzyści obu stronom, zwłaszcza na płaszczyźnie samorządowej. Dobrze by było, gdyby decydenci na poziomie landów również zrozumieli, że dobre sąsiedztwo oznacza wzajemne wsłuchiwanie się w swoje potrzeby, a nie narzucanie innym swojego zdania. To był Magazyn Zachodni. Żegnają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Proszę jednak zostać z nami, bo już za chwilę kalejdoskop medialny, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.